Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki, zabiera nas dziś w Bieszczady. Kiedy był pan ostatnio w Bieszczadach?
Ze 3 dni temu? No, trudno mi powiedzieć, bo...
Bo tak często pan bywa.
Tak, tak. No, na pewno będę jutro w Bieszczadach, bo się wybieram.
Grupa?
Nie grupa. Akurat zebranie stowarzyszenia przewodnickiego, do którego należę. I też tam inne działania, ale no jutro jadę na pewno. A kiedy byłem ostatnio, no nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było 3 dni, czy 5 dni temu, ale właściwie każdego tygodnia w Bieszczadach jestem.
Jak często musi pan kupować nowe buty do chodzenia po górach?
No to jest tak, że na 2 sezony mi buty wystarczają.
Na 2 sezony. Mówimy o Bieszczadach, ale jest pan przewodnikiem beskidzkim.
Tak, tak, tak. I w ogóle kurs przewodnicki, żeby było śmiesznie, robiłem w Lublinie. W studenckim kole przewodników beskidzkich.
Na którego zaproszenie pan przyjechał do chatki Żaka opowiadać o Bieszczadach podczas festiwalu Bakcynalia.
Tak, bo to w ramach inicjatywy Przeświat, czyli spotkania z podróżą, zostałem poproszony, żeby właśnie przedstawić troszkę na marginesie tej książki Bieszczady, to co najważniejsze, i troszkę tak ogólnie o Bieszczadach, jako że nasze koło z Bieszczadami z racji terenu uprawnień, ale też z racji prowadzonych tam przez lata baz namiotowych jest związane, bo to już tradycja pół wieku trwa tej turystyki, ponad pół wieku turystyki bieszczadzkiej, a nasze koło w tym roku właśnie w Wetlinie świętowało jubileusz półwiecza. I moim marzeniem zawsze było zostać przewodnikiem, a nie wiedziałem jeszcze wtedy, że istnieje coś takiego jak Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich SKPB Lublin. I z kolegą z roku, ze studiów, kolega z Żurawicy pod Przemyślem, zapisaliśmy się w 2007 roku na kurs przewodników. Już 14 lat minęło, właśnie sobie uświadomiłem, to już czas leci niezwykle. Kolega akurat kursu ostatecznie nie ukończył. Mi się szczęśliwie udało dotrwać do końca i stało się to jakimś tam sposobem też na życie.
Ja pochodzę z Podkarpacia, obecnie Podkarpacia, aczkolwiek bardzo blisko granicy z Lubelszczyzną, więc to zdecydowanie nie górzyste jeszcze tereny, ale Bieszczady zawsze gdzieś tam były w moim życiu. To jakaś wycieczka szkolna, to jakaś weekendowa wyprawa. Wiem, że są ludzie, którzy w Bieszczadach nigdy nie byli, bo mieszkają po drugiej stronie Polski. Kogo pan oprowadza? Kto przyjeżdża i chce chodzić po Bieszczadach?
Kiedy byłem dzieckiem, to samochody... Tak się wyrażę, obce samochody turystów, to wśród nich dominowały rejestracje ze Śląska i z Warszawy. Ale współcześnie, kiedy poprawiły się troszeczkę ta sieć drogowa w naszym kraju, to przyjeżdżają ludzie rzeczywiście z całej Polski. Jak współpracuję z biurami podróży, które mają w ofercie wycieczki jednodniowe, to w jednym autobusie mam ludzi i ze Szczecina, i z Olsztyna, i z Warszawy, i z Wrocławia, ze Zgorzelca. Właściwie cała Polska w Bieszczady przyjeżdża. Ale jeśli chodzi o to, kto w Bieszczadach nie był, to ja znam ludzi z naszego terenu podkarpackiego, którym się nie zdarzyło w Bieszczadach być, albo jeżeli byli w Bieszczadach, to nie wyściubili nosa poza Polańczyk-Solinę. Także to czasem jest tak, że najciemniej jest pod latarnią i ludzie chętniej przejadą całą Polskę, żeby te mityczne dla nich Bieszczady zobaczyć, niż ktoś się, powiedzmy, ruszy ze Stalowej Woli. Ja nierzadko miałem właśnie tam z północnego Podkarpacia turystów, którzy po raz pierwszy w Bieszczadach byli.
No właśnie, ja spod Stalowej Woli. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć o Bieszczadach historycznych, ale pod względem zabytków, które zostały, bo na pewno szlakiem cerkwi też można się udać w tamtą część Polski. Co warto zobaczyć gdzie?
Czy to jest tak, że Bieszczady nie mają zbyt wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi o takie materialne, bardzo jakieś spektakularne ślady, chociaż podkreślić trzeba, że my mamy w Bieszczadach 2 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, czyli właśnie dawną drewnianą cerkiew w Smolniku nad Sanem i drewnianą cerkiew w Tużańsku koło Komańczy, więc tutaj wpisane w 2013 roku w ramach takiego zbiorowego polsko-ukraińskiego wpisu. I z tymi cerkwiami Bieszczady są kojarzone. Wielu osobom wydaje się, że tych cerkwi w Bieszczadach jest niezwykle duża ilość, a trzeba podkreślić, że to jest tylko 1/3 tego, co było przed wojną w Bieszczadach. Po wojnie wraz z zabudową wielu wsi zostały zniszczone również zabytki sakralne i ponad tutaj 60% bieszczadzkich cerkwi nie dotrwało do naszych czasów. Niewątpliwie, jeżeli się jest w okolicach Komańczy, czy jeżeli jest się w okolicach Ustrzyk Dolnych, my widzimy te cerkwie, możemy je zobaczyć i zachęcam do tego, ale im bardziej na południowy wschód. Im bardziej udajemy się w ten południowo-wschodni cypel Polski, tym mniej zobaczymy materialnych pozostałości po dawnych mieszkańcach. No zabytków tam właściwie nie ma, tam w ogóle budynków w wielu dolinach wsi, gdzie kiedyś mieszkało kilkaset i więcej osób, czasem tysiąc, czasem jeszcze więcej, nie ma poza właśnie jakimiś zapomnianymi cmentarzami, chociaż z tym zapomnieniem też już jest troszeczkę inaczej, bo wiele jest inicjatyw, które zmierzają do odsłonięcia pozostałości. Tak jak choćby w miejscowości nieistniejącej Sianki ostatnio z inicjatywy Bieszczadzkiego Parku Narodowego została zrekonstruowana podmurówka tamtejszego dworu, bo o ile 60% bieszczadzkich cerkwi uległo zniszczeniu, to 90 ponad procent bieszczadzkich dworów. Także tutaj często się zapomina o tym, że w Bieszczadach mieszkali również Polacy i że ta warstwa ziemiańska, która pod względem takim kulturotwórczym, literackim była zaangażowana na skalę ogólnopolską, bo przecież związki z Bieszczadami posiadały tak znane postaci jak Aleksander Fredro, jak Wincenty Pol, tutaj w Lublinie pamiętany, chociaż już mocno zapomniany, jeżeli chodzi ogólnie, raczej nikt już wierszy Wincentego Pola z pamięci nie rzuca jak z rękawa, ale fakt, że się urodził w Lublinie, że w Lublinie jest Muzeum Biograficzne Wincentego Pola, no to jest też pamiętane o tym poecie, ale też geografie, który jako pierwszy był szefem katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a on mieszkał przez kilka lat w Bieszczadach, w Kalnicy pod Leskiem i potem w samym Lesku kierował przebudową Zamku Leskiego. Zamek Leski, który obecnie jest siedzibą już od lat ośrodka wypoczynkowego, pensjonatu, też należy do tych zabytków, które warto odwiedzić. My w Bieszczadach mamy również cenne pozostałości po kulturze żydowskiej, po mieszkańcach wyznania właśnie mojżeszowego, którzy stanowili około 10% w skali regionu. Oczywiście skupieni byli w ośrodkach miejskich i takich powiedzmy większych wsiach czy miasteczkach jak Baligród czy Lutowiska, gdzie też zachowały się kilkuty cmentarze żydowskie, a Kirkut w Lesku należy do najcenniejszych w naszym kraju. Także tutaj też profesor Trzciński z Lublina monografię tego cmentarza żydowskiego napisał. Tam są nagrobki z XVI wieku, także warto to miejsce odwiedzić, przynajmniej te osoby, które są kulturą żydowską zainteresowane. A jeżeli chodzi o tą dawną zabudowę, ona była w większości drewniana, więc żeby się z nią lepiej zapoznać, no to trzeba odwiedzić skansen sanocki, chociaż Sanok, góry sanocko-turczańskie, choć mieszkańcy Sanoka myślę, by się w dużej stopniu mogli obrazić, gdyby im powiedzieć, że oni w Bieszczadach nie mieszkają, ale niewątpliwie Sanok stanowi w pewnym stopniu tą bramę Bieszczadów, bo tutaj obie formy dopełniacza są poprawne, chociaż tacy puryści językowi w regionalizmie uważają, że należy mówić wyłącznie Bieszczadów. Ale wracając jeszcze do tych zabytków, to Bieszczady też mają to, co już wspomniałem, czyli te drobne ślady, te pozostałości po dawnych mieszkańcach w tych opustoszałych dolinach, czy te cmentarze, te ślady po domach, to wszystko jeszcze można gdzieś tam w terenie odczytać.
Ze znanych osób wymieniłabym Beksińskiego, Zdzisława Beksińskiego, urodzonego w Sanoku, jeśli uznamy, że Sanok to Bieszczady.
Tak, no ale tak jak na potrzeby tej książki mojej tutaj przyjmowałem, że Bieszczady to jest powiat sanocki, powiat leski, powiat bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, więc tutaj myślę, że takie pojmowanie turystyczne Bieszczadów jest najbardziej powszechne i nie wchodząc w takie dywagacje, które są niejasne nawet dla wielu, myślę, absolwentów geografii, to możemy przyjąć, że ten Sanok nie tylko na potrzeby naszej rozmowy w Bieszczadach jest. No, Zdzisław Beksiński, jeden z najbardziej cenionych, znanych polskich malarzy współczesnych, który urodził się w Sanoku, zresztą też wybitna postać, jego tragicznie zmarły syn Tomasz Beksiński, przez lata związany z Radiową Trójką, dziennikarz radiowy. Też postać bardzo barwna. Człowiek, który sprawił, że Polacy śmieją się z Monty Pythona, bo tłumaczył właśnie listy dialogowe filmów tej grupy komików. No a jeżeli chodzi w ogóle o rodzinę Beksińskich, to wszystko zaczęło się od Mateusza Beksińskiego, emigranta po powstaniu listopadowym, który osiadł w Sanoku i wraz ze swoim kuzynem założył warsztat kotlarski, który stopniowo ewoluował i na bazie tego warsztatu kotlarskiego z czasem powstała fabryka wagonów. Później po II wojnie światowej już jako państwowy twór przekształcona w fabrykę autobusów i to charakterystyczne logo autobusów Autosan zostało zaprojektowane przez malarza Zdzisława Beksińskiego, bo on pracował w Autosanie, także historia w pewnym sensie zatoczyła koło, bo ten warsztat kotlarski, który jakby jest w genealogii tej niegdyś bardzo znanej firmy, został założony przez jego pradziadka. I tutaj Beksiński potem z Sanoka wyjechał, ale ta więź pozostała i on zapisał Muzeum Historycznemu w Sanoku wszystkie obrazy, jakie do niego należały i właściwie cały majątek, łącznie z mieszkaniem, w którym został zamordowany kilkanaście lat temu w Warszawie. No i dzięki temu nie miasto, tylko muzeum wybudowało skrzydło do swojej siedziby, do Zamku Królewskiego w Sanoku, gdzie mieści się największa kolekcja obrazów Beksińskiego.
I dlatego właśnie warto korzystać z pomocy przewodników i dlatego właśnie warto czytać książki i dlatego warto słuchać audycji radiowych, żeby dowiedzieć się takich rzeczy, bo niby człowiek ma pojęcie o twórczości Beksińskiego, ale o tym Autosanie to nie wiedziałam. Dziękuję panu.
Proszę bardzo.
Ale jeśli chodzi o Bieszczady w kontekście kultury, to ja bym powiedziała, że dzisiaj skojarzenia też są takie muzyczne. No, Wolna Grupa Bukowina i Stare Dobre Małżeństwo.
Tak, i tutaj, jeżeli chodzi o Stare Dobre Małżeństwo, to też zaszło utrwalenie pewnego błędnego przekonania, że słynny poeta drogi życiopisania Edward Stachura był silnie związany z Bieszczadami, pisał o Bieszczadach, a to nieprawda. Bo te bieszczadzkie piosenki Starego Dobrego Małżeństwa wcale nie są do tekstów Stachury, tylko głównie Adama Ziemianina, innego poety. Ale jeżeli chodzi o Stachurę, to on miał żonę z Zagórza, panią Zytę Oryszyn, tak pod takim pseudonimem występowała żona Stachury. Tyle, że on Bieszczady znał słabo i właściwie jest taki zapis chyba z jego jakiegoś dziennika, że jak się wybierał ze swoim bratankiem w Bieszczady, to był tak tym jak dziecko zafascynowany. To była jego pierwsza wyprawa i właściwie chyba jedyna taka, że przez Bieszczady wędrował. Oczywiście tutaj ta poezja śpiewana z Bieszczadami jest kojarzona i teraz to, mówię, 1000 wykonawców przeróżnych wierszy bieszczadzkich jest aktywnych i na festiwalach, i na różnego rodzaju koncertach dla turystów, czy nawet przygrywających, mówiąc brzydko, do kotleta wycieczką, bo to też się zdarza. Ale mamy również takie kwiatki jak to, że pierwsza płyta zespołu Truba Duży pod tytułem Krajobrazy wzięła swoją nazwę od piosenki o Bieszczadach. Także Bieszczady były aktywne, obecne w kulturze, w muzyce od bardzo wielu lat. Przecież o Bieszczadach piosenkę napisał Wojciech Młynarski. W takim cyklu Pięć głosów z kraju Jacek Kaczmarski miał piosenkę o Bieszczadach. No, że tutaj jeszcze wspomnieć trzeba o nieśmiertelnym szlagierze Krystyny Prońko O deszczu wcisnej. I tych piosenek właśnie z Bieszczadami jest tak wiele. W ogóle jak tutaj wyjdzie też ta kolejna książka moja, to też będą zagadki dotyczące fragmentów piosenek z Bieszczadami związanych i to właśnie część z nich jest taka nieoczywista, bo tak jakby Truba Duży czy Niebiesko-Czarni raczej z Bieszczadami kojarzeni nie są, a mieli w repertuarze swoje piosenki. Mało tego, nawet na jednym z kabaretonów opolskich wystąpił kabaret Kur z takimi gwiazdami jak zmarły niedawno Tadeusz Strzelecki czy pan Majchrzak, gdzie właśnie pan Majchrzak śpiewał piosenkę o zaporze w Solinie pół wieku temu, tam parodiując wykonawców z czasów Gierka, akurat wtedy popularnych. Także to polecam, można sobie na YouTube znaleźć. Także tutaj.
Łukasz Bajda jest gościem Radia Lublin. Do rozmowy wrócimy po 14:00.